Święty Jan Maria Vianney. Święto Przemienienia Pańskiego, które dziś obchodzimy, przypomina nam wydarzenie opisane przez trzech ewangelistów Mateusza, Łukasza i Marka, co oznacza, że miało ono doniosłe znaczenie w dziele zbawczym Jezusa. Przemienienie dokonało się na górze Tabor, wznoszącej się na wysokość 562 metrów nad poziomem morza, położonej niespełna 10 kilometrów od Nazaretu. Tam Jezus udał się z Piotrem, Jakubem i Janem. Kulminacyjnym momentem było objawienie się Boga, który zalęknionym apostołom z osnuwającego ich obłoku oznajmił, że Jezus jest jego umiłowanym synem. Na krótko pojawili się Mojżesz i Eliasz. Zgodnie z tradycją judaistyczną, mieli oni razem przyjść powtórnie w czasach ostatecznych. Mojżesz uosabia prawo nadane przez Boga, zaś Eliasz proroctwa. Pojawienie się obydwu potwierdza, że Jezus przyszedł wypełnić zapowiedzi Pisma. Zasadniczym celem przemienienia było umocnienie uczniów na trudne doświadczenia, jakie ich czekały w związku z męką i śmiercią Jezusa. Jest to zarazem ukazanie blasku zmartwychwstałego i Jego chwały, jaką jest otoczony w niebie. Pełne uniesienia wyznanie Piotra: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy, wskazuje również, że wydarzenie to dało uczniom przedsmak rzeczywistości nieba, które jest przede wszystkim stanem zjednoczenia z Bogiem miłością, a więc stanem świętości, w którym uczestniczą wraz z aniołami wszyscy święci i zbawieni. Dzisiejsze święto Przemienienia Pańskiego, kiedy wyruszają piesze pielgrzymki na Jasną Górę z Warszawy, z Radomia, z innych miast, jest dobrą okazją, aby uświadomić sobie, że nasza ziemska pielgrzymka ma za cel niebo, jakiego skrawek odsłonił Jezus na górze przemienienia. Abyśmy mogli osiągnąć ten cel, zostali nam dani do pomocy święci, jako nasi przewodnicy i wzory do naśladowania. Wśród nich chciałbym dziś zwrócić szczególną uwagę na świętego Jana Marię Vianneya, którego liturgiczne wspomnienie obchodziliśmy przedwczoraj, dokładnie w 150. rocznicę jego śmierci. Z tej właśnie okazji papież Benedykt XVI w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego zainaugurował rok kapłaństwa, który zarówno dla kapłanów, jak i dla wszystkich wiernych ma być okazją do pogłębionej refleksji nad tajemnicą kapłaństwa i zarazem okazją do modlitwy o świętych i gorliwych kapłanów na wzór ich patrona, świętego Jana Marii Vianneya. Kim zatem był ów niezwykły duszpasterz pierwszej połowy XIX wieku? Urodził się 8 maja 1786 roku w ubogiej rodzinie wiejskiej w Dardilli koło Lyonu we Francji. Był czwartym z sześciorga dzieci Mateusza i Marii Beluzy. W wieku 13 lat, to jest w roku 1799, a więc w czasie trwania krwawej rewolucji francuskiej i prześladowania kościoła, potajemnie przystąpił do pierwszej komunii świętej w okolicznościach wyjątkowych, mianowicie w szopie zamienionej na prowizoryczną kaplicę, do której wejście z ostrożności zasłonięto furą siana. Rewolucja polikwidowała szkoły parafialne, które przywrócono dopiero w 1803 roku, kiedy Jan miał już lat 17. Dopiero wtedy zaczął uczyć się czytania i pisania. Zapewne to sprawiło, że nauka szła mu z dużymi trudnościami. Pragnąc jednak zostać kapłanem, pobierał naukę łaciny u miejscowego proboszcza o nazwisku Balei. W 1812 roku wstąpił do niższego seminarium duchownego, skąd po roku przeszedł do wyższego seminarium duchownego. Ponieważ nauka szła mu dość ciężko, przełożeni radzili, aby opuścił seminarium. Jednakże proboszcz z rodzinnej parafii wstawił się za nim i został wyświęcony na kapłana, tym bardziej, że wskutek rewolucji francuskiej brakowało kapłanów, a moralno-duchowe spustoszenia wśród ludności były przeogromne. Zatem dnia 13 sierpnia 1815 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Najpierw przez 3 lata pracował w Écully u boku gorliwego proboszcza, który był jego nauczycielem i duchowym opiekunem w poprzednich latach. Po jego śmierci ksiądz Jan został skierowany do miejscowości Ars-en-Dombe, gdzie zastał opustoszały i zaniedbany kościółek, a także wielką obojętność religijną 230 mieszkańców tego miasteczka, o których mówiono, że tylko chrzest odróżnia ich od zwierząt. Ksiądz Jan w miejscowości Ars, gdzie z czasem, jak wzrastała liczba uczęszczających na mszę świętą, otwarto nową parafię, spędził 41 lat życia, aż do śmierci. Pracował niezwykle gorliwie, przede wszystkim spędzając około 12 godzin na spowiadanie. Bardzo wiele czasu poświęcał na modlitwę, a przy tym praktykował surową ascezę. Sława jego gorliwego i świątobliwego życia, naznaczonego licznymi atakami szatańskimi, rozeszła się po kraju, tak, iż nawet z Paryża ludzie przyjeżdżali do niego, aby się wyspowiadać. Biografowie podają, że w 10 roku jego duszpasterzowania w Ars przybyło do niego około 20 tysięcy osób, zaś w roku śmierci przy jego konfesjonale klęknęło ponad 80 tysięcy osób różnych stanów i środowisk. Wyczerpany nieludzką pracą, zmarł w Ars 4 sierpnia 1859 roku w wieku 73 lat. Kilka godzin przed śmiercią odwiedził go jego biskup, aby modlić się razem z nim. W pogrzebie wzięło udział ponad 300 kapłanów i około 6 tysięcy wiernych. Jego ciało złożono w krypcie kościoła. Ze względu na niezwykłą sławę zmarłego, przybywające tysiące pielgrzymów i liczne cuda dokonujące się przy jego grobie, 6 lat po śmierci zaczęto budować obecną bazylikę. Wszczęto także proces beatyfikacyjny, zakończony ogłoszeniem go błogosławionym dnia 8 stycznia 1905 roku przez świętego Piusa X. 20 lat później papież Pius XI kanonizował księdza Jana Vianneya, ogłaszając go zarazem patronem proboszczów. Natomiast błogosławiony Jan XXIII z okazji stulecia jego śmierci wydał encyklikę pod tytułem Sacerdotii Nostri Primordia, w której wskazał na najważniejsze cechy duchowości tego świętego. Papież błogosławiony Jan XXIII podkreśla przede wszystkim jego kapłańską ascezę skoncentrowaną wokół rad ewangelicznych, wśród których, obok czystości i posłuszeństwa, ze szczególnym heroizmem praktykował ubóstwo jako członek trzeciego zakonu franciszkańskiego. Kiedy został kanonikiem i otrzymał pelerynkę kanonicką jako zewnętrzną oznakę tej godności, to niebawem ją sprzedał, aby zyskać pieniądze dla potrzeb duszpasterstwa. Ponadto Jan XXIII Współczesnym kapłanom daje świętego Jana Wianeja za przykład modlitwy i kultu eucharystycznego. I cytuję jego słowa. Co nam, kapłanom, przeszkadza w zdobyciu świętości? To brak refleksji. Mamy wstręt odwracać duszę od rzeczy zewnętrznych. Nie wiemy, co prawdziwie należy czynić. Nam potrzeba skupionej refleksji, nieustającej modlitwy, ścisłego zjednoczenia z Bogiem. Jak zauważa papież, święty Jan Wianney trwał w stanie stałej modlitwy, z którego żadną miarą nie zdołały go wyprowadzić ani trud spowiadania, ani inne obowiązki pasterskie. Święty Jan Wianney w pobożnym celebrowaniu Eucharystii widział również podstawowe źródło uświęcenia każdego kapłana. To, co jednak najbardziej uderza w życiu duchowym patrona kapłanów, to jego miłość pasterska, a więc wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzonych sobie wiernych. Każdą chwilę im poświęcał, nauczając wiary, a przede wszystkim służąc w konfesjonale. Przy czym część zadośćuczynienia za grzechy brał na siebie. Kiedyś przyznał z pokorą: tylko małą pokutę zadaję tym, którzy się dobrze spowiadają. Reszty sam za nich dokonuję. Jan 23 w cytowanej tu encyklice zaznacza, że święty zuchwałość występków i niewdzięczne zlekceważenie Bożej dobroci wyciskały z jego oczu strumienie łez. Przyjacielu mój, mawiał święty, płaczę, ponieważ ty nie płaczesz. Przykładem świętego Jana Marii Wianneya zafascynowany był również Jan Paweł II, którego biografię dość szczegółowo przedstawił w wielkoczwartkowym liście do kapłanów w 1986 roku, wydanym w ramach przygotowania do pielgrzymki do jego grobu w październiku tegoż roku. Kończąc swój list, Jan Paweł II pisał: prosimy wiecznego kapłana, aby wspomnienie proboszcza z Ars pomogło nam ożywić naszą gorliwość w jego świętej służbie. Błagamy Ducha Świętego, aby wezwał do służby Kościoła wielu kapłanów na miarę świętości proboszcza z Ars. Tak bardzo ich potrzebują nasze czasy, a nie są one mniej zdolne do wzbudzenia takich powołań. Zawierzamy nasze kapłaństwo Maryi Dziewicy, Matce Kapłanów, do której Jan Maria Wianney uciekał się nieustannie, z głęboką miłością i całkowitą ufnością.